Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych. Szczerze o Kościele.
Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz Mateusz Buczma z Wydziału Duszpasterskiego Kurii Opolskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Spotykamy się, zakończyła się już pielgrzymka papieża Franciszka. Różni komentatorzy określają tę pielgrzymkę, ale bardzo często pojawia się w tych opisach radość, nadzieja, odpowiedzialność. To były wypełnione dni spotkaniami. Papież odwiedził 3 kraje afrykańskie, Mozambik, Mauritius i Madagaskar. Ksiądz obserwował pielgrzymkę, obserwował reakcję. Zgodziłby się ksiądz z tą definicją? Radość, nadzieja, odpowiedzialność?
To jest przede wszystkim chyba dla papieża też taki moment ładowania akumulatorów i przyznał to Andrea Tornielli, szef mediów watykańskich, że ci ludzie nie mają takich podstawowych potrzeb często spełnionych, a jednak można było zauważyć radość na ich twarzach i wiele razy, szczególnie jak papież spotykał się z młodzieżą i w podobnym kluczu jak na Światowych Dniach Młodzieży starał się słuchać świadectw młodych i je komentować, to właśnie odnosił się do tego dynamizmu działania Pana Boga właśnie w tych konkretnych historiach ludzi, więc niewątpliwie ta radość była mocnym akcentem tej pielgrzymki.
Niewątpliwie też młodzi postawieni bardzo w centrum i słowa kierowane do nich. W Mozambiku papież powiedział tak: nieustannie starajcie się, aby nie było dzieci i młodzieży bez wykształcenia, rodzin bez domu, bezrobotnych ludzi pracy, rolników bez ziemi. Są to podstawy przyszłości nadziei, aby była godną przyszłością. To jest oręże pokoju. I to chyba też takie pokazanie, że to, co tu i teraz, ma wpływ na to, co jutro.
I oczywiście to też jest jakoś rozwinięciem tego, co papież też mówił w samolocie wracając, że tak naprawdę te kraje często są ofiarami tak zwanej globalizacji ideologicznej, gdzie próbuje się pewien styl życia i czasami też pewne wartości właśnie proponować, myśląc, że można wszystkich zunifikować. I papież bardzo jasno pokazuje, że w nim nie ma na to zgody, a jednocześnie właśnie mówi do tych młodych, nie na zasadzie, że przyjedzie do was zagraniczna fundacja i ona wam uratuje życie, tylko on próbuje pokazać, że właśnie od tej aktywności tych młodych zależy przyszłość i edukacja kolejnych pokoleń.
Ten pontyfikat papieża Franciszka to jest pontyfikat, który obfituje w wiele kwestii trudnych, nie tylko dla Europy, ale obserwowanych też w innych częściach świata. Jedną z tych kwestii jest migracja i ten apel o przyjęcie różnorodności również wybrzmiał na Mauritiusie, gdzie papież prosił o otwarcie się na imigrantów i na podtrzymywanie wielokulturowości i wieloetniczności. To też jest ciąg dalszy tych katechez, które się pojawiają w Europie, które spotykają się z różnym odbiorem.
Na mnie właśnie w tej przestrzeni bardzo duże świadectwo robi to, znowu ja może jestem monotematyczny, że na spotkaniach z młodych świadectwem tej wielokulturowości było też to, że papież bardzo chciał się spotkać z młodzieżą muzułmańską i wspólnie mówił tym młodym o tym, że miłość to jest coś, co może dać im powiedzmy paliwo, napęd do tego, żeby budować coś razem, bo zdaje się, że dzisiaj takich ekstremizmów ideologicznych nie brakuje i bardzo łatwo jest znaleźć to, co nas dzieli, a on, to też gdzieś wybrzmiało w trakcie tej pielgrzymki, wciąż czuje się pielgrzymem pokoju i mówił, wpisał to też na przykład do księgi pamiątkowej, że chciałby być jak ten gołąb, który przynosi pokój, więc jak to inaczej zrobić, jak pokazywać, że nawet jeżeli to społeczeństwo będzie pluralistyczne i ludzie będą wierzyć w trochę inny sposób, to jednak mogą coś zrobić razem.
Tak, spoglądam na te relacje po pielgrzymce papieża do tych 3 krajów afrykańskich i myślę sobie, czy przypadkiem to też nie jest taka synteza nauczania papieża Franciszka, co obserwujemy od kilku lat. W 2015 roku wydana encyklika zatytułowana Laudato Si, przez niektórych określana zieloną encykliką, w której papież bardzo często zwraca uwagę na kwestie ekologiczne i tutaj mamy chyba podtrzymywanie tego sposobu postrzegania przyrody i świata, bo na Mauritiusie jeden z kardynałów poinformował, że trwałą pamiątką wizyty będzie zasadzenie 100 tysięcy roślin, które to ma być odpowiedzią na rozwijanie ekologii integralnej, która często co pojawia się w nauczaniu papieża Franciszka.
I to jest fascynujące dla mnie, że papież każdemu daje to, co się mu należy. Potrafi z przywódcami rozmawiać o sprawach ogólnych i o takich ideach, które zahaczają o szeroko rozumianą katolicką naukę społeczną. Tutaj kardynał mówi o ekologii, a jednocześnie jak prześledzimy spotkanie z duchowieństwem, to papież bardzo mocno sięga do innego dokumentu, który podpisał, mianowicie Evangelii Gaudium, czyli takiego programu pastoralnego dla Kościoła. I ja tam na przykład dużo ekologii nie zobaczyłem, tylko ciągle widziałem właśnie taką troskę o duchowość osób konsekrowanych i o styl życia. I zdaje się, że w ten sposób troszeczkę ten czas tej potrójnej pielgrzymki był takim czasem komplementarnym, że dla każdego coś, czego akurat potrzebuje.
Chociaż inni komentatorzy by powiedzieli, że w tych przemówieniach widać również to, że papież daje każdemu to, co ten ktoś chce usłyszeć.
Nie byłbym taki przekonany do końca.
Dlaczego?
Bo jeżeli była grupa misjonarzy, która może realnie być umęczona i papież zachęca ich do tego, żeby nie rezygnowali z tego trudu życia, bo w tych miejscach, gdzie są, nie ma wody pitnej często i zostańcie jeszcze tutaj, nie wracajcie do siebie. No, oni mogli się spodziewać, że Ojciec Święty powie, no już tyle lat tutaj jesteście, możecie czuć się spełnieni i róbcie co chcecie, a jednak to w jakiejś mierze też było stawianie wymagań, albo na przykład mówił o pewnej hierarchiczności w krajach tak zwanego trzeciego świata. No jednak chyba wciąż tak jest, że jeżeli ktoś staje się osobą konsekrowaną, to wychyla się na tle wioski i też czasami wioska ma wobec niego konkretne oczekiwania. I papież mówi, możemy zatracić swoją tożsamość, kiedy staramy się zajmować jakieś ważne miejsce, a tymczasem zupełnie nie o to chodzi.
Mówi ksiądz o tym budowaniu społeczeństwa, o tym budowaniu też relacji we wspólnotach. Do biskupów na Madagaskarze z kolei papież Franciszek mówił o obowiązku solidarności i ochrony wobec ubogich. I ten wątek ubogich po raz kolejny też pojawia się w kazaniach papieskich, pokazując, że chrześcijaństwo to też jest zobowiązanie wobec tych i najsłabszych, i tych, którzy co jeść nie mają.
No nie oszukujmy się, że wszędzie Kościół na każdej szerokości geograficznej zadaje sobie pytanie, z czego będzie w stanie utrzymać szkoły katolickie i wybudować jakąś kaplicę albo świątynię. I zawsze jest ta pokusa, żeby uśmiechać się w stronę koncernów, które akurat w tym miejscu mają jakąś kopalnię albo prowadzą jakiś konkretny biznes. A o wiele trudniej jest zmarnować w cudzysłowie ten czas z ludźmi, w których jeszcze i tak trzeba zainwestować, a żadne ekonomicznego pożytku z tego nie ma, więc no, to jest bardzo konkretne ewangeliczne wezwanie.
I tam w tych ewangelicznych wezwaniach też była kwestia, żeby tej ekonomii nie traktować tylko na zasadzie właśnie zarobku, finansów, tylko na zasadzie jakoby zainwestowania w cały depozyt, jaki niesie człowiek w sobie. Ale wracając jeszcze do ważnych tematów, też na Madagaskarze, miasto przyjaźni, 8 tysięcy dzieci zamieszkuje to miejsce i młodzieży. To miejsce, w którym, jak piszą komentatorzy, przywracana jest godność i nadzieja na lepsze jutro. Takich miejsc jest sporo też w Polsce, ale to chyba wizyty papieskie w takich właśnie sytuacjach pokazują, że nasz wzrok chrześcijan powinien być skierowany w stronę tych właśnie, którym się nie powiodło w życiu.
I to jest absolutnie najlepsza reklama Kościoła z możliwych, bo kiedy odkrywamy my, żyjący w Europie, że można zrobić dzieło, które gromadzi 8 tysięcy ludzi, to jest coś fenomenalnego. Ktoś powie, ale oni tam nie mają co robić, oni mają jeszcze taką, a nie inną mentalność. Wiadomo, że można szukać nie wiadomo ilu argumentów, ale myślę, że to najpiękniej pokazuje, do czego zdolna jest Ewangelia i też tak naprawdę jak wielki wkład wciąż Kościół wnosi w społeczeństwo w różnych zakątkach świata.
Przenosimy teraz trochę tutaj terminy marketingu, mówimy o reklamie Kościoła, ale ja w czasie spotkań z misjonarzami wielokrotnie przekonuję się, że oni jadąc w najodleglejsze zakątki świata naprawdę muszą nauczyć się albo muszą doskonalić życie Ewangelią i to w tej czystej postaci, kiedy sami nie mają na przykład zbyt dużo, ale trzeba się podzielić, bo ci ludzie nie mają co jeść na przykład.
Tak samo jak nasi misjonarze polscy, którzy w tej chwili jeżdżą z mięsem i wodą w Boliwii do strażaków, którzy gaszą szczególnie w terenie wikariatu Nuflo de Chavez, gdzie jest nasz biskup Antoni Rajman, gdzie gaszą po prostu masowe pożary i widziałem zdjęcia po prostu chłopaków, jestem pod wielkim wrażeniem. Jeden wsiadł w auto, pojechał w jedną stronę, drugi w drugą, żeby z tymi ludźmi być i żeby najpierw zaspokoić ich tak naprawdę podstawowe potrzeby.
Bardzo zgrabnie nas ksiądz teraz przeniósł z Afryki do Ameryki Południowej, ale to też ciekawe, bo jesteśmy przed synodem w sprawie Amazonii. Ten synod odbędzie się w październiku i on już wywołuje bardzo dużo również skrajnych komentarzy. Mm-hmm. Amazonia zresztą też jest określana w dokumencie roboczym jako miejsce zielone płuca świata. Takie określenie się pojawia, ale to nie jedyny element, który jest istotny od pewnego czasu, bo również mówi się o tym, że droga synodalna jest rozważana w Niemczech. Z kolei to jest kwestia, w której bierze się pod uwagę podział władzy w Kościele, możliwość kapłaństwa kobiet, sensowność celibatu, możliwość zmian w katolickiej etyce seksualnej, ale tam też jednym z głównych tematów jest wykorzystanie seksualne nieletnich. W związku z tym pojawia się wiele komentarzy w Niemczech i w samym episkopacie, które pokazują, że to są jakoby dwie drogi. Być może te elementy sprawiły, że papież zakończył pielgrzymkę do Afryki w samolocie, mówiąc: nie obawiam się schizm, modlę się, aby ich nie było, bo zagrożone jest zdrowie duchowe wielu ludzi.
Papież też jakby bardzo jasno w swojej wypowiedzi wtedy powiedział, że schizma rodzi się wtedy, kiedy ideologię stawia się wyżej niż doktrynę. I zawsze jest to pytanie takie wynikające ze sprawiedliwości. My jesteśmy tylko ludźmi i też nasza cierpliwość po ludzku się kończy. Gdzie kończy się cierpliwość Stolicy Apostolskiej też wobec pewnych zjawisk, które są? No bo nie ukrywajmy, gdzie byśmy nie pojechali, to po ludzku można by postawić diagnozę, że nasz Kościół jest w kryzysie, tylko w niektórych miejscach różne powody są tego kryzysu i teraz papież mówi, że państwa, możemy się różnić, tylko rozmawiajmy. I taki jest też sens tej wypowiedzi w samolocie, że wolałbym dialog niż schizmy, bo zawsze tam, gdzie jednak ideologia zwycięży nad doktryną, no to jest zagrożone po prostu zdrowie duchowe bardzo konkretnych ludzi, którzy mogą być zwiedzeni taką czy nie inną nauką.
Byłoby w zasadzie to bardzo proste, gdybym ja, słysząc to, co ksiądz teraz powiedział, czyli zdanie: ideologia nie może być wyżej niż doktryna, pomyślała sobie, no to wykluczamy kapłaństwo kobiet, jest to pewnego rodzaju ideologia i nie ma problemu w zasadzie. A tak nie jest przecież, to nie jest takie proste.
Znaczy, ja myślę, że...
Świat jak gdyby tego wytłumaczenia, którym ja bym się zadowoliła, nie przyjmuje.
Z perspektywy polskiej jest dosyć łatwo wydawać pewne osądy, jak się pojedzie gdzieś, gdzie przez jakiś czas był pewien styl nauczania i stawiano pewne tezy jako prawdopodobne, z biegiem czasu je wzmacniając, to można powiedzieć, że tamta rola intelektualna jest już w jakimś sensie urobiona i trzeba teraz jakiegoś chyba wielkiego sprytu i rozsądku, żeby umieć z ludźmi zanurzonymi w takim klimacie teologii tak naprawdę rozmawiać. Ja byłem na zastępstwie w Australii przez 4 tygodnie i proszę sobie wyobrazić, że w księgarni bardzo katolickie, gdzie były książki liturgiczne, znalazłem półkę, gdzie było 6 pozycji Leonardo Boffa, czyli człowieka, który miał problemy z Janem Pawłem II z powodu teologii wyzwolenia w Ameryce Łacińskiej. I wygląda na to, że na antypodach jest on dosyć poczytnym autorem. I nie znam powodu, dlaczego tyle książek jest w księgarni, ale wyobrażam sobie, że panuje jakiś klimat teologiczny, czymś spowodowany. I teraz, tak jak papież mówi, nie stawiać sprawy ostro, tylko próbować dialogować, rozmawiać, pytać się, dlaczego wy tak uważacie, co wami kieruje, czy to jest jakieś wasze rozeznanie, czy rzeczywiście jakaś ideologia niezbyt opierająca się na wartościach chrześcijańskich przeniknęła do waszego myślenia. To jest proces bardzo żmudny, bardzo delikatny i chyba jednak wciąż bardzo potrzebny.
Ja chyba księdza nie sprowokowałam dzisiaj w żaden sposób w czasie odpowiedzi, natomiast ksiądz mnie sprowokował, bo pojawiło się się wiele informacji na temat klimatu ogólnie i środowiska w czasie naszej rozmowy, ale na końcu ksiądz powiedział o klimacie teologicznym. To już jest temat na zupełnie inną rozmowę, a ksiądz sprowokował mnie do tego, że do tego tematu na pewno jeszcze
koniecznie
powrócimy.
Koniecznie trzeba wezwać kogoś bardziej mądrego w tych sprawach.
Dzisiaj moim państwa gościem był ksiądz Mateusz Buczma z Wydziału Duszpasterskiego Kurii Polskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15. Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych.